Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mrein praktycy autorstwa Catherine Westbrook, przygotowane wspólnie z Jochnem Talbotem w piątym wydaniu, jest podręcznikiem z zakresu fizyki i praktyki rezonansu magnetycznego. Nie jest to atlas rozpoznań ani opis poszczególnych chorób. Celem książki jest wyjaśnienie, jak działanie magnesu, impulsów, fal radiowych, gradientów i systemów odbiorczych prowadzi do powstania obrazu diagnostycznego. Publikacja łączy podstawy z decyzjami podejmowanymi podczas badania, od doboru sekwencji i kontrastu po optymalizację parametrów. Rozpoznawanie artefaktów oraz zasady bezpieczeństwa. Autorzy używają ilustracji, obrazów myster, analogii, wskazówek praktycznych i objaśnianych równań, aby uporządkować zagadnienia często uznawane za trudne. Książka ma charakter dydaktycznego kompendium, przeznaczonego zwłaszcza dla techników elektroradiologii, radiografów, lekarzy w trakcie specjalizacji, radiologów, fizyków medycznych i studentów. Jest również znanym materiałem do przygotowania do egzaminów zawodowych związanych z MRI, w tym egzaminu ART. Jej główny sens polega na połączeniu technicznego zrozumienia aparatury z jakością obrazu i bezpieczeństwem pacjenta. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od magnetyzmu jądrowego do mierzalnego sygnału MYSTER punktem wyjścia książki są podstawy rezonansu magnetycznego. Ponieważ bez nich ustawianie parametrów skanowania staje się zapamiętywaniem reguł bez rozumienia ich skutków. Westbrook wyjaśnia rolę jąder wodoru w tkankach, ich zachowanie w silnym polu magnetycznym oraz znaczenie częstotliwości precesji. Następnie pokazuje, że impuls fali radiowej nie tworzy obrazu sam w sobie, lecz czasowo zmienia stan magnetyzacji. Po zakończeniu impulsu tkanki wracają do równowagi i emitują sygnał, który może zostać odebrany przez układ MRI. Kluczowe są tu procesy relaksacji podłużnej i poprzecznej, zwykle opisywane jako trwanie i tttwan. Różnice w szybkości tych procesów tworzą podstawę kontrastu między tkankami. Książka nie ogranicza się do definicji. Łączy fizykę z pytaniem praktycznym. Dlaczego określona tkanka jest jasna albo ciemna w danej sekwencji i co można zmienić, aby tę różnicę uwidocznić? Objaśniane równania mają wspierać rozumienie zależności, a nie zastępować interpretację kliniczną. Taki układ pomaga czytelnikowi zrozumieć, że sygnał MYSTER jest wynikiem wielu kontrolowanych etapów od własności tkanek po sposób jego wykrycia. To fundament potrzebny później do świadomego wyboru sekwencji, czasu badania i kompromisów jakościowych. Po drugie, ważenie obrazu i sekwencji jako narzędzie budowania kontrastu. Jednym z najważniejszych obszarów MRI in praktyce jest związek między parametrami sekwencji a kontrastem obrazu. Książka omawia obrazy ważone TTKM. TDO oraz gęstością protonową, podkreślając, że nazwa ważenia opisuje dominujący wpływ określonych właściwości tkanek na wygląd obrazu. Czas repetycji i czas echa nie są więc arbitralnymi liczbami. Regulują, ile relaksacji podłużnej i poprzecznej zostanie uwzględnione przed rejestracją sygnału. Autorzy rozwijają ten temat przez sekwencję echa spinowego, szybkie echo spinowe i sekwencję echa gradientowego. Różnią się one sposobem tworzenia echa, wrażliwością na niejednorodności pola, szybkością oraz rodzajem uzyskiwanego kontrastu. Z praktycznego punktu widzenia znaczenie ma także dobór sekwencji do celu badania, ponieważ ta sama okolica anatomiczna może wymagać innych obrazów do oceny płynu, tłuszczu, obrzęku krwi lub struktur o krótkim czasie TTFT. Publikacja przedstawia też bardziej złożone zagadnienia bez odrywania ich od codziennego skanowania. Uczy, że skuteczny protokół nie polega na mechanicznej liście serii, lecz na kontrolowaniu zależności pomiędzy kontrastem, rozdzielczością, czasem i podatnością na artefakty. Dzięki temu czytelnik może lepiej przewidywać konsekwencje zmian parametrów. Po trzecie, kodowanie przestrzenne i przestrzeń wyjaśniające powstawanie obrazu. Książka szczegółowo omawia, jak aparat MRI ustala położenie sygnału pochodzącego z różnych części ciała. Sam odbiór fali MYSTER nie wystarcza, ponieważ sygnał musi zostać przypisany do konkretnego miejsca w obrazie. Funkcję tę pełnią gradienty pola magnetycznego, wykorzystywane do selekcji warstwy, kodowania częstotliwościowego i kodowania fazowego. Autorzy przedstawiają te trzy etapy jako elementy wspólnego procesu, a nie odrębne definicje do zapamiętania. Selekcja warstwy pozwala wzbudzić określony obszar, natomiast dwa rodzaje kodowania umożliwiają rozróżnienie pozycji wewnątrz tej warstwy. Ważnym tematem jest również przestrzeń, czyli uporządkowany zapis danych przed rekonstrukcją obrazu. Jej środkowa część ma silny wpływ na kontrast i ogólny sygnał, a obszary peryferyjne dostarczają informacji ważnych dla szczegółowości. To wyjaśnia, dlaczego kolejność wypełniania danych i ruch pacjenta mogą zmieniać charakter artefaktów. Rozdziałowy aparat pojęciowy służy także rozumieniu kompromisów. Większe macierz i mniejsze piksele mogą poprawiać rozdzielczość przestrzenną, lecz często zmniejszają stosunek sygnału do szumu albo wydłużają badanie. MRI in praktyce pokazuje, że jakość obrazu nie jest pojedynczą wartością. Jest rezultatem równoważenia pola widzenia, grubości warstwy, macierzy, liczby uśrednień i czasu akwizycji. Po czwarte, optymalizacja protokołów poprzez zarządzanie czasem. Sygnałem i artefaktami. Praktyczna wartość podręcznika szczególnie wyraźnie ujawnia się w omówieniu optymalizacji protokołów i artefaktów. Autorzy traktują artefakt nie tylko jako wadę obrazu, lecz także jako wskazówkę o źródle problemu. Może nim być ruch pacjenta, przepływ krwi i płynu, oddychanie, pulsowanie, aliasing, niejednorodność pola, podatność magnetyczna lub ograniczenia techniczne akwizycji. Rozpoznanie wzoru zakłócenia pozwala następnie dobrać odpowiednią reakcję, np. zmianę kierunku kodowania fazowego, zastosowanie kompensacji ruchu. Właściwe ustawienie pola widzenia, modyfikację sekwencji albo poprawę przygotowania pacjenta. Książka podkreśla, że poprawa jednego parametru zwykle pociąga koszt w innym miejscu. Skrócenie badania może obniżyć stosunek sygnału do szumu, a zwiększenie rozdzielczości może wymagać dłuższej akwizycji. Zwiększenie liczby uśrednień redukuje wpływ szumu, ale wydłuża czas spędzony przez pacjenta w aparacie. Takie zależności są centralne dla codziennej pracy, gdzie idealny obraz techniczny nie zawsze jest możliwy ani potrzebny. Wskazówki skanowania pomagają przekładać teorię na działania przy konsoli. Zamiast przedstawiać parametry jako sztywny przepis, publikacja uczy analizować problem, określać priorytet kliniczny i wybierać rozwiązanie proporcjonalne do sytuacji. Na koniec. Aparatura, badania naczyniowe i bezpieczeństwo jako część odpowiedzialnej praktyki, MRI in praktyce rozszerza fizykę obrazu o zagadnienia aparatury i bezpieczeństwa, co wyróżnia ją jako podręcznik bliski realiom pracowni. Opis systemu MRI obejmuje rolę magnesu, cewek gradientowych, cewek radiowych oraz elementów uczestniczących w odbiorze i przetwarzaniu sygnału. Zrozumienie ich funkcji pomaga rozpoznać, dlaczego dobór cewki wpływa na zasięg badania i stosunek sygnału do szumu, a także dlaczego parametry sprzętowe ograniczają część możliwych sekwencji. Osobne znaczenie mają badania naczyniowe, w których kontrast może wynikać zarówno z przepływu, jak i z zastosowania środka kontrastowego. Książka umieszcza te techniki w szerszej logice sterowania sygnałem, a nie przedstawia ich jako oderwanej specjalizacji. Równie istotne są zasady bezpieczeństwa. Silne, statyczne pole magnetyczne, zmienne gradienty i energia fal radiowych tworzą zagrożenia odmienne od tych znanych z klasycznej radiografii. Konieczny są więc dokładny wywiad przesiewowy, kontrola przedmiotów ferromagnetycznych, ocena implantów oraz procedury chroniące pacjenta i personel. Autorzy pokazują, że bezpieczeństwo nie jest dodatkiem po zakończeniu nauki fizyki, jest bezpośrednią konsekwencją rozumienia działania systemu. Ta perspektywa wspiera odpowiedzialne wykonywanie badań, zwłaszcza gdy pacjent jest niespokojny, ma implant lub wymaga indywidualnej organizacji skanowania. Podsumowując, MRI in praktyce będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą rozumieć mechanizmy stojące za obrazem rezonansu, a nie jedynie odtwarzać gotowe protokoły. Jest odpowiednia dla studentów radiografii i elektroradiologii, techników oraz radiografów rozpoczynających pracę w MRI, a także dla lekarzy rezydentów, radiologów, pielęgniarek i fizyków medycznych, potrzebujących uporządkowanego języka do rozmowy o parametrach badania. Czytelnicy przygotowujący się do egzaminów zawodowych skorzystają z szerokiego pokrycia podstaw, sekwencji, przestrzeni, artefaktów i bezpieczeństwa. Jednocześnie nie jest to lekka lektura, popularna naukowa. Techniczna gęstość materiału sprawia, że największą wartość uzyskuje osoba mogąca od razu odnieść omawiane zależności do pracy na skanerze lub nauki klinicznej. Na tle krótszych repetytoriów, książka wyróżnia się połączeniem obszernego wyjaśnienia fizyki z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi akwizycji. W porównaniu z atlasami obrazowymi mniej koncentruje się na rozpoznania, a bardziej na tym, dlaczego obraz ma określony wygląd i jak można go zmienić. Jej siłą jest też traktowanie bezpieczeństwa, sprzętu oraz jakości obrazu jako części jednego systemu. Pewnym ograniczeniem może być organizacja tematów, która przy nauce niektórych sekwencji wymaga powracania do wcześniejszych lub późniejszych rozdziałów. Mimo tego publikacja pozostaje wartościowym, szczegółowym punktem odniesienia, ponieważ łączy teorię potrzebną do świadomego działania z problemami rzeczywiście spotykanymi w pracowni MRI. Jeśli chcesz nas wesprzeć z Catherine Westbrook, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.